Witam, a moim gościem jest Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Trybunału Stanu. Witam, panie mecenasie.
Dzień dobry.
Był pan na liście posługiwanych Pegasusem?
Mam nadzieję, że nie.
Ale ma pan pewność, czy tylko nadzieję?
Mam kilka listów poleconych, nieodebranych na poczcie, ale ufam, że są to listy związane z praktyką adwokacką.
A jednak, ale klientów, którzy byli posłuchiwani, pan ma?
Tak, niestety tak, ale nie tych, którzy byli podsłuchiwani na liście Pegasusa, natomiast tak, tych, którzy również byli podsłuchiwani przez polskie służby, ale w sensie takim procesowym, także ta tematyka też jest mi oczywiście z zakresu praktyki adwokackiej doskonale znana.
I co oni mówią? Jak się do tego odnoszą?
Muszę powiedzieć, że to są dramatyczne relacje, dlatego że nagle zdają sobie ludzie sprawę, że nie istnieje prawo do prywatności, nie istnieje prawo do tajemnicy komunikowania się, czyli takie podstawowe prawa konstytucyjne, które przynależą nam wszystkim, panu redaktorowi, mi, każdemu słuchaczowi.
Czyli rozumiem, że wszystko o nich wiadomo. Wszystko, co wysłali do żony, do przyjaciółki, do kochanki albo do kogokolwiek innego, to wszystko służby mają.
W dużym uproszczeniu tak. No, można powiedzieć innymi słowy, to jest taki świat wielkiego brata, który wszystko wie, wszystko widział, wszystko mógł sobie przeczytać, utrwalić. No i to jest niestety główne wyzwanie, myślę teraz, polskiego rządu, aby zmienić zasady zarówno stosowania, jak i kontroli.
Bo rozumiem, że służby cały czas to mają.
Tak.
To nie zniknęło i mogą to użyć.
I mogą tego używać, nic się nie zmieniło. Przepisy tak jak obowiązywały, obowiązują nadal. W Polsce standard stosowania kontroli operacyjnej pozostawia wiele do życzenia. Niestety z perspektywy prawidłowo funkcjonującego państwa ta sytuacja musi się jak najszybciej zmienić.
Część liderów opinii prawicowej, także część polityków mówi, no przecież sędziowie na wszystko się zgadzali, co potwierdził minister Bodnar zresztą. Tak, sędziowie się zgadzali.
Tak, dlatego że zarządzanie kontroli operacyjnej wymaga zgody sądu. Najczęściej jest to sąd okręgowy w Warszawie. Natomiast pamiętajmy o tym, że przepisy, które określają, w jaki sposób składa się wniosek, co jest w tym wniosku, w jaki sposób sąd proceduje, jak wygląda postanowienie. To taka ciekawostka, wzór postanowienia, oczywiście bez danych, jest określany rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych.
Czyli minister spraw wewnętrznych decyduje, jak to wygląda. Czyli no, ten, który ma być kontrolowany poniekąd.
O wzorze oczywiście postanowienia. To sąd ostatecznie decyduje i sąd nadaje temu postanowieniu ostateczny kształt, także poprzez kierowanie treści tego postanowienia. Ale to pokazuje, że tak naprawdę z praktyki, bo to jest najważniejsze, spróbuję państwu tą praktykę bardzo krótko opowiedzieć. Nie ma moim zdaniem dzisiaj realnej możliwości skontrolowania przez sąd zasadności stosowania.
Dobrze, panie mecenasie, więc wyobraźmy sobie, służby mówią, Tomasz Terlikowski ma być podsłuchiwany dzisiaj. No i co? Co one dostarczają sędziemu, żeby on mógł ocenić, czy ja jestem potencjalnym przestępcą i można mnie podsłuchiwać, czy też nie jestem i nie można?
Przede wszystkim tak zwane przestępstwo katalogowe, czyli chodzi o określone kategorie przestępstw. Przy czym niestety, też jest zawsze ale, mamy w przepisach procedury karnej możliwość wykorzystania także tego podsłuchu wtedy, kiedy okaże się, że pan popełnił inne przestępstwo niż to, w ramach którego zarządzono kontrolę operacyjną. To tak na marginesie, czyli tak zwany problem owoców z zatrutego drzewa. To też jest bolączka polskiego wymiaru sprawiedliwości. O tym może kilka słów za chwilę. Wniosek trafia do sądu. W tym wniosku...
No właśnie, co oni muszą przedstawić? No bo wniosek to jest jedno, ale jakieś dowody muszą mieć przecież, że ja jedno z tych przestępstw popełniłem.
Tak. Musi być przedstawiony materiał, ale przepisy mówią o tym, że jest to po prostu wniosek wraz z materiałem uzasadniającym potrzebę stosowania kontroli operacyjnej.
Ale jaki to jest materiał?
No i to jest oczywiście bardzo szeroka gama możliwości. Równie dobrze mogą być to zwykłe notatki funkcjonariuszy policji, dlatego że przepisy nie precyzują, jakiej kategorii ma być to materiał.
Panie mecenasie, ale bo to jest dramatyczne, co pan mówi. Znaczy ktoś mówi...
To jest prawdziwe i to wynika z praktyki, z przepisów.
To może być notatka, no ale notatkę można sobie napisać z głowy.
Tak, ale mogę wiernie przeczytać artykuł 17 na przykład ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Tutaj myślę o ustępie 1a. Wniosek kierowany do sądu przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. Tak brzmi przepis. To jest dramatyczne.
Dobrze,
powiem państwu więcej. Jeżeli sąd stosuje, to nawet nie musi uzasadnić w postanowieniu, dlaczego stosuje. Więc paradoks polega na tym, że łatwiej jest zastosować niż nie stosować.
A bo jak rozumiem, że jak nie zastosuje, to musi uzasadnić.
To musi uzasadnić i wtedy, i to też jest fenomen, prawo do zaskarżenia tego przysługuje de facto podmiotowi, który wnioskował. Czyli tak naprawdę obywatel dowiaduje się w ogóle po fakcie. To też jest w jakimś sensie zrozumiałe, ale sposób skonstruowania przepisów jest taki, że ta kontrola jest ograniczona tak naprawdę do decyzji sędziego, która jest jeżeli jest to pozytywna decyzja, nie
a jak
zawiera
często jest najczęściej. Pozytywna?
Statystyka prawie 6 tysięcy wniosków, prawda?
Tak.
Odmowa poniżej 1%, 0, w odniesieniu do każdej
ale
kategorii
to
służb.
Czyste liczby zakładają, że to jest fikcyjna kontrola w takim razie. To znaczy nie wierzę w to, żeby służby zawsze miały rację. Nie ma takiej opcji w żadnym państwie.
Zgadzam się z panem. Natomiast mogę powtórzyć jeszcze raz. Przepisy, które określają sposób składania wniosku, rozpatrywania tego wniosku, następnie stosowania i wykorzystywania dowodów uzyskanych w ten sposób, muszą być pilnie zmienione. Bez tego nie będziemy mogli powiedzieć, że żyjemy w państwie, które panuje nad służbami specjalnymi stosującymi kontrolę operacyjną. Jeszcze chcę o jednej rzeczy powiedzieć, bo moim zdaniem to ma bardzo istotne znaczenie. Chciałbym, abyśmy dowiedzieli się, ilokrotnie sędziowie, do których trafiały te wnioski, zwracali się do wnioskujących służb o uzupełnienie wniosków. Czyli ile razy sędzia miał wątpliwość, zanim zastosował, czy uznawał za każdym razem, że materiał, który był przedstawiony z wnioskiem, był wystarczający. Bo niestety, jak patrzę na sposób funkcjonowania tak zwanej kontroli operacyjnej w praktyce i przepisów, które kreują taki sposób funkcjonowania, to niestety nie czuję się bezpiecznie. I myślę, że nasi słuchacze po tej rozmowie też nie będą czuli się bezpiecznie. Nie, przepisy się nie zmieniły. Co gorsze, ta praktyka jest cały czas taka sama i ona niestety raczej zszła w złym kierunku. Przypomnę tylko wypowiedź jednego sędziego,
dobrze,
który powiedział, że nie wyklucza, że mógł wyrazić zgodę na Pegasusa. No nie jest tajemnicą, powiedział tu pan sędzia Tuleja.
Tak.
To pokazuje też paradoks sytuacji, że
właśnie,
nawet służby
jest,
nie muszą...
Co to znaczy nie wykluczam? To znaczy w dokumentach nie ma napisane,
nie ma określonej metody,
będzie...
nie ma określonych środków
i
technicznych,
sędzia nie mógł się
które...
tego dowiedzieć?
Moim zdaniem przepisy są tak skonstruowane, że nie musiał, ale to nie oznacza, że brak przepisów zwalnia zwłaszcza polskie sądy z myślenia. Jeżeli chcemy ingerować głęboko w prawo do prywatności, czy w prawo do tajemnicy komunikowania
ale
się,
użył pan słowa,
to
nie
powinniśmy
musiał.
Konsekwentnie...
Ja się pytam, czy nie mógł się tego dowiedzieć.
Mógł się dowiedzieć. Każdy sędzia może się dowiedzieć, dlatego że jeżeli dostaje wniosek, to nie jest tak, że jest zobligowany do uwzględnienia tego wniosku. Ma ten wniosek ocenić. Musi być przekonany na podstawie zebranych materiałów, że rzeczywiście spełnione są wszystkie przesłanki, które uzasadniają zastosowanie kontroli operacyjnej. Do znudzenia będę powtarzał. Kontrola operacyjna to jest głębokie ingerowanie w prawo do prywatności i w prawo do tajemnicy komunikowania się. To są podstawowe konstytucyjne prawa, przynależne każdemu z nas.
No i jak się okazuje, nie są najlepiej chronione. Naszym gościem był w Radiu RMF FM Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzia Trybunału Stanu. Jak to zmienić? O to zapytam się już za moment w Radiu RMF 24. Możecie słuchać tej rozmowy w Radiu RMF 24 na stronie rmf24.pl w naszych mediach społecznościowych. A ja przypomnę, naszym gościem jest Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzia Trybunału Stanu. Ale ja jeszcze wrócę do tej kontroli, bo ona jest absolutnie kluczowa. To znaczy, z tego, jeśli ja dobrze rozumiem, to jest tak, że sędzia dostaje papiery na stół, tam są jakieś notatki, różne inne rzeczy. Nie ma tam napisane, czym będzie kontrolowany ewentualnie człowiek, ale on się tego może dowiedzieć. Jeśli się tego nie dowiadywał, to możemy powiedzieć, że jakaś odpowiedzialność, przynajmniej moralna, na nim spoczywa.
Tak, oczywiście tak. Na pewno spoczywa też odpowiedzialność prawna, bo podejmowanie decyzji nie jest wyabstrahowane od jakiejkolwiek odpowiedzialności. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię związaną z ustalaniem, jaka technika, jaki środek zostanie zastosowany, to musimy o tym pamiętać, że przepisy mówią o tym, że należy wskazać jakby sposób tej kontroli, co to ma być, czyli kontrola korespondencji, kontrola utrwalania rozmów telefonicznych i tak dalej, i tak dalej. No i tu oczywiście aż się prosi, żebyśmy wszyscy wiedzieli. Nawet obywatel po pewnym czasie dowiaduje się, po upływie określonego w kodeksie czasu, w zależności od tego, jak długo sąd odracza doręczenie takiego postanowienia, no też powinien się dowiedzieć, jaka technika była w stosunku do niego stosowana. No, jeżeli przełamano konstytucyjne prawo do prywatności, czy prawo do tajemnicy komunikowania się, to na koniec ten obywatel powinien mieć konkretną informację, co konkretnie zastosowano, co uzyskano,
czyli
co się z tym stało. Czyli
Pegasus, cokolwiek innego.
Oczywiście.
No i jest taki, dowiaduje się tego?
Dzisiaj się dowiaduje, że stosowano w stosunku do niego kontrolę
coś
operacyjną. Tak, natomiast przepisy tego nie precyzują. I to, co jest niedobre w tym wszystkim, to praktyka, która nie poszła w takim kierunku, aby precyzować chociażby taki element, jaka technika jest stosowana. Czy to będzie Pegasus, czy to będzie inny środek umożliwiający kontrolę operacyjną. Tylko mówiąc krótko, dziś można tak powiedzieć, że troszkę płaczemy nad rozlanym mlekiem. Tylko szkoda, że praktyka polskich sądów też nie poszła w takim kierunku, żeby jednak zmierzać do ustalania konkretnie, co ma być i jakie techniki się stosuje.
Panie mecenasie, ale obraz, który pan przedstawia, jest taki. Służby mogą robić, co chcą, sędziowie w zasadzie ich nie kontrolują, bo jeśli poniżej 1% wniosków zostało odesłanych, to jest żadna kontrola i tak naprawdę nic się nie zmienia.
Tak, tylko pamiętajmy, że sędziowie wydają zgodę na zastosowanie określonej kontroli operacyjnej. Natomiast kontrola nad służbami to jest zupełnie inne zagadnienie. I to zagadnienie łączy się tak naprawdę dziś z brakiem instytucji, która w sposób niezależny, w sposób rzeczywisty mogłaby kontrolować działalność służb specjalnych w Polsce. Dwa.
Służby specjalne w Polsce podlegają premierowi i to on jest osobą, która powinna je kontrolować i jak rozumiem ich działania operacyjne podlegają sądom, ale jak ustaliliśmy, sądy tego zadania w sposób budzący zaufanie nie wypełniają.
Działania służb jako takich rzeczywiście dziś podlegają premierowi, to jest realizowane najczęściej rękoma koordynatora. Natomiast moim zdaniem to jest kontrola, która nie gwarantuje rzeczywistej kontroli nad służbami specjalnymi.
Żebyśmy to ustalili, bo premier ostatecznie jest zwierzchnikiem rządu, rządzi tym wszystkim, rządzi tym Majdanem. Jeżeli może stosować Pegasusa wobec swoich przeciwników politycznych, a wiemy, że mógł, to trudno, żeby to kontrolował. To jest żadna forma kontrola. Tak jakby lis nad kurami.
Czyli zgadzamy się, że potrzebny jest niezależny organ, który taką kontrolę faktycznie mógłby sprawować, co gwarantowałoby moim zdaniem zdecydowanie lepsze instrumenty i bezpieczeństwo dla obywateli.
Ale kto miałby stworzyć taki organ? Od kogo
polskie państwo musiałoby stworzyć taki organ i organ nie mógłby być zależny.
Można czyli poszukiwać... tak jak Trybunał Konstytucyjny, coś takiego?
W dużej mierze tak, czyli tylko uwaga, to jest z pewnym zastrzeżeniem. Nie nominaci partyjni, tylko ludzie, do których mamy zaufanie.
Ale ktoś by ich musiał wyznaczyć.
Tak, to się wszystko zgadza. Można o tych modelach dyskutować, natomiast ta procedura kształtowania takiego organu powinna być tak określona, aby rzeczywiście ten organ miał przede wszystkim zaufanie społeczne i mógł wykonywać swoje zadania. To musiałoby być powiązane też ze stworzeniem dużej niezależności
osób tworzących takie. Panie mecenasie, pan wie, że to jest możliwe?
Jeżeli chcemy żyć w państwie, które prawidłowo realizuje swoje zadania w tym zakresie, to uważam, że powinno być to możliwe. To nie jest kwestia mojej wiary, tylko to jest kwestia, która łączy się z tym, na ile poważnie państwo traktuje swoje zadania i na ile poważnie państwo traktuje zobowiązania obciążające także polskie państwo, które są w Konstytucji, bo pamiętajmy, że prawa i obowiązki w Konstytucji przynależą obywatelowi.
Tomasz. Jest takie znane zdanie przypisywane pewnemu Tomaszowi. Nie uwierzę, dopóki nie zobaczę.
Tak, zgadzam się z panem. Na dzisiaj też tego nie widzę. Nie sądzę, żebyśmy się doczekali, aczkolwiek...
Ale ja powiem panu dlaczego. Otóż ten system się opłaca każdej kolejnej ekipie politycznej.
Absolutnie się z panem zgadzam. Tak, niestety. To się opłaca każdej kolejnej ekipie politycznej, dlatego że służby specjalne mają to do siebie, że pozwalają zdobywać informacje. Kto ma informacje?
Władze.
Dokładnie. I znowu wracamy do tego, że to się opłaca każdej władzy.
Więc nic się nie zmieni. To jest wniosek niestety, który jest smutny, ale obawiam się prawdziwy.
To jest wniosek smutny, natomiast powinniśmy o tym mówić głośno i konsekwentnie, że to musi się zmienić. Bo to się naprawdę musi zmienić.
Dobrze. Kto miał być w takiej komisji, takiej składzie, takim urzędzie kontrolnym, poza tym, że osoby z dużym zaufaniem publicznym? Profesor Zoll na przykład, tak?
Tak. Na przykład osoby formatu profesora Zolla, profesora Wyrzykowskiego, pani profesor Łętowskiej, byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.
Kadencje jak długie?
Moim zdaniem kadencje może zbliżone do kadencji Trybunału Konstytucyjnego. Oczywiście z gwarancjami absolutnie niezależności i też z gwarancjami zwłaszcza finansowymi, które odstraszałyby od podejmowania jakichkolwiek działań po zakończeniu takiej kadencji, takich działań, które mogłyby narażać polskie państwo, bo pamiętajmy, że to byłby organ, który miałby też dostęp do informacji bardzo wrażliwych z perspektywy bezpieczeństwa polskiego państwa. Oczywiście wielu polityków też z wielką przyjemnością i z wielkim zaangażowaniem buduje konieczność stosowania kontroli operacyjnej na bazie bezpieczeństwa. I oczywiście tak, to jest prawda. Ale jeżeli przy okazji to jest okraszane, że jeżeli to jest okraszane takimi stwierdzeniami, a mianowicie uczciwi nie mają się czego bać, no to to u mnie budzi, mówiąc krótko, zażenowanie, jak słucham pana Kaczyńskiego, który bardzo często sięga po taki argument, to okazuje się, że chyba ktoś nie zdał egzaminu z dojrzałości, jeżeli chodzi o wykonywanie władzy publicznej. To jest żaden argument.
Można być uczciwym w kwestiach prawnych i na przykład mieć coś do ukrycia. To jest dość naturalny stan w życiu niemal każdego człowieka. Albo coś, o czym się po prostu nie chce mówić. To nie musi być nie wiadomo jaki problem.
Tak, w jakimś sensie ma pan rację oczywiście, bo wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Natomiast pamiętajmy, że tutaj rozmawiamy o bardzo takiej wrażliwej sferze.
Jeszcze ostatnie pytanie dotyczące tego. A jak długo te akta są utrzymane? To znaczy, no jest ten posłuch, on oczywiście trafia z Pegasusa, to trafia do Izraela, ale trafia także do naszych służb. Czy te dokumenty, które zostały wyprodukowane, kiedykolwiek są niszczone?
Teoretycznie, jeżeli są zbędne dla postępowania, powinny być protokolarnie zniszczone. To jest taka podstawowa zasada. Jeżeli
teoretycznie
mają,
pan powiedział, teoretycznie, jak jest w praktyce.
Mam nadzieję, że tak jest. To w tym wypadku też jest to zadanie dla organu, który
powinien
powstać. Pan jest
oczywiście prawnikiem, więc mówi pan teoretycznie, mam nadzieję. Ja przypomnę, że jest takie stare
według
polskie
przepisów tak powinno być.
Czym jest nadzieja.
Powinno być tak według przepisów. Natomiast ja ufam, że tak jest.
Dobrze, ale co jeśli oficerowie czy prowadzący śledztwo mówią, a to się może jeszcze kiedyś przydać?
Zawsze jest czynnik ludzki, bo dotyka pan teraz czynnika ludzkiego. Wszystko opiera się na ludziach, bo tak wrażliwe aspekty działania polskiego państwa, no zawsze na końcu oparte są o czynnik ludzki. Jeżeli tutaj nie ma żadnych działań, które by szkodziły, no to tak naprawdę zgodnie z przepisami powinny być tego typu dokumenty zniszczone. Chyba, że oczywiście są materiałem dowodowym w postępowaniu, no więc wtedy one znajdują się w aktach i kancelaria
i
tajna.
Wracamy do starej leninowskiej zasady. Ufaj. I kontroluj. Dobrze, a dostał pan już może przypadkiem zawiadomienie o terminie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu w sprawie regulaminu nowego?
Nie, ale według takich informacji, można powiedzieć nieoficjalnych, tak, mówi się, że to ma być 2 maja, święto flagi.
No tak, właśnie 2 maja, ale nie dostał pan jeszcze tego zawiadomienia.
Nie dostałem, więc spokojnie sobie czekam. Mam nadzieję, że Trybunał Stanu w pełnym składzie przyjmie nowy regulamin Trybunału Stanu.
Jesteście na to gotowi?
Tak, dlatego złożyliśmy projekt, aby Trybunał Stanu był gotowy jako organ konstytucyjny na realizację swoich konstytucyjnych powinności.
Ale nie obawia się pan, że pani prezes, pierwsza prezes Sądu Najwyższego będzie próbowała to przedłużać? Ma jakieś możliwości prawne?
Znowu muszę użyć słowa teoretycznie. Zawsze taka oczywiście groźba czy takie ryzyko istnieje. Ale czy przedłużanie kwestii związanej ze zmianą regulaminu Trybunału Stanu ma jakieś znaczenie? Poza takim, że Trybunał Stanu, przyjmując ten nowy regulamin, wprowadzi chociażby w kontekście kształtowania składów orzekających no standard rzetelnego postępowania przed Trybunałem Stanu.
No pojawiły się takie sugestie, że może chodzić o to, żeby skład stary, poprzedni, wyznaczony przez prezes Łanowską, rozpatrywał sprawę prezesa NBP.
Ale to jest niemożliwe, bo tej sprawy dzisiaj w Trybunale Stanu nie ma. Ta sprawa jest dopiero z tak zwanym wstępnym wnioskiem u marszałka Sejmu. To jest początek jednak żmudnej, długiej procedury. Dziś piłka jest po stronie Sejmu, tak naprawdę Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która będzie musiała przeprowadzić postępowanie, a następnie dopiero Sejm podejmie decyzję, czy i kto ewentualnie stanie przed Trybunałem Stanu. Dziś żadnej sprawy, przynajmniej według mojej wiedzy, w Trybunale Stanu nie ma.
Czyli jest szansa, że 2 maja w dzień flagi nowy będzie już ustalony.
Nowy regulamin.
Nowy regulamin, tak.
Myślę, że tam jest też jeden bardzo ważny element, a mianowicie taki element, który ma istotne znaczenie dla mediów, ale też dla opinii publicznej, czyli dostęp do posiedzeń pełnego składu Trybunału Stanu. Trudno sobie to wyobrazić, ale dziś to jest teoretyczne. Chcemy, żeby to było rozwiązaniem praktycznym i absolutnie standardowym, dlatego że organ władzy publicznej działa jawnie, transparentnie i tutaj przestrzeni na inne pomysły funkcjonowania władzy publicznej nie może być.
Panie mecenasie, a co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? To były takie szumne zapowiedzi, ustawa leży i no i leży.
Leży.
I czeka.
Powiem tak, czekamy na działania, które powinny zostać podjęte przez polski Sejm. To znaczy powinna być uruchomiona procedura legislacyjna. Dziś ustawa jest w formie projektu, który czeka. Na razie jesteśmy, jeżeli chodzi o te ustawy, które mają naprawiać wymiar sprawiedliwości, a tu aż się prosi o pilną naprawę, to teraz troszkę odbiegnę od Trybunału Konstytucyjnego w kierunku Krajowej Rady Sądownictwa, no to oczywiście ustawa jest przyjęta przez Sejm, została skierowana do Senatu. 26 lub 25 kwietnia jest posiedzenie Komisji Senackiej, która zajmie się tym projektem.
Potem jest prezydent i on ją zawetuje.
I z informacji, które tak płyną od współpracowników pana prezydenta, no wynika, że ta ustawa zostanie zawetowana. Więc prawdopodobnie...
A weto nie zostanie przełamane, bo nie ma takiej większości.
No tutaj niestety matematyka decyduje. A jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, niestety obstawiam, że to będzie bardzo podobna droga. Natomiast niezależnie od tego, ważne jest to, że te ustawy są. Dlatego, że nam, obywatelom, no mówię nam, myślę, że każdy na to w ten sposób patrzy, należy się takie sprawne sądownictwo. To znaczy takie sądownictwo, w którym nie będziemy się koncentrować na tym, czy sędzia jest prawidłowo, czy nieprawidłowo powołany, tylko mam nadzieję, że w końcu dojdzie do uporządkowania problemów ustrojowych.
Z perspektywy takiego przeciętnego odbiorcy kluczowe jest, czy ten trybunał, który cały czas jest, funkcjonuje, czy on jest, czy go nie ma, czy jest ważny, czy jest nieważny, czy jest domniemanie ważności jego aktów, czy też nie.
Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny w składzie, który jest, czyli mówimy tutaj o składzie, który jest ukształtowany w sposób sprzeczny z polską konstytucją, bo mamy do czynienia niestety z sędziami, którzy zostali wybrani, wkładając w cudzysłów, nadmiarowo, no nie gwarantuje nam w każdym przypadku, jeżeli chodzi o skład orzekający, gwarancji zrealizowania powinności konstytucyjnej Trybunału. Czyli no niestety, jeżeli ten skład jest składem nieprawidłowo ukształtowanym, no to mamy problem, tylko że...
Mamy problem, to znaczy co, jego orzeczenia są nieważne? Czy powinny być sprawdzone pod względem ważności?
Polskie prawo w tym wypadku nie rozstrzyga tak naprawdę. To już jest kwestia interpretacji.
No wiele tak, osób to mówi, ile prawników, tyle interpretacji.
Dokładnie tak. Część środowiska mówi, że nie ma żadnego problemu, część środowiska mówi, że to są orzeczenia nieistniejące, natomiast posprzątanie tego moim zdaniem będzie docelowo wymagało zmiany ustawy. W tej ustawie wprowadzającej, w tym projekcie ustawy, który wprowadza przepisy o Trybunale Konstytucyjnym, tak naprawdę to są dwie ustawy, jest przepis, który rozstrzyga, co z tymi orzeczeniami się dzieje. No i oczywiście pytanie, jaki ostateczny kształt to będzie miało, dlatego że to jest wyjątek od zasady.
Ale tu wracamy do tej zasady, że nawet jak przejdzie przez Sejm, to prezydent zawetuje, więc jeszcze przynajmniej przez rok albo trochę więcej będziemy żyli w stanie trochę więcej, w stanie zawieszenia.
W stanie zawieszenia i w stanie bałaganu, który nas otacza i który powoduje, to teraz znowu wracam na pole tego, co jest istotne dla ludzi, którzy codziennie chodzą do sądów, czyli na to poletko właśnie sądów powszechnych. Ten bałagan przyczynia się też do tego, że sprawy w sądach trwają coraz dłużej. Więc myślę, że obok oczywiście spraw ważnych, ustrojowych, konieczne jest też to, aby podjąć działania, które realnie spowodują, że postępowania w sądzie będą trwały krócej. Procedura nie będzie sformalizowana, myślę tu o sprawach cywilnych i gospodarczych. Koszt wejścia do sądu, finansowy koszt wejścia, czyli wysokość opłat, będzie zdecydowanie niższa niż to jest obecnie. I to, co jest istotne, jeżeli chodzi o sprawy karne, to zostanie odwrócony ten populizm penalny, który był realizowany przez ostatnie lata,
ale to znowuż
co do
wymaga,
niczego dobrego nie doprowadziło.
Ale to znowuż wymaga czasu.
Zmiany
szybko...
ustawy, tak, i oczywiście decyzji Sejmu, Senatu i pana prezydenta. Natomiast mam taką nadzieję znowu, panie redaktorze, że interes obywateli zwycięży i już niezależnie od tego, co kto myśli i kto w jaki sposób patrzy na tą scenę polityczną, to będzie mógł powiedzieć, że tak, politycy stanęli na wysokości zadania, podjęli inicjatywy ustawodawcze, które są istotne dla zwykłych obywateli, po to, żeby nie czekali latami na rozstrzygnięcie sprawy w sądzie.
Podsumowując naszą rozmowę, powiem tylko tyle, wszyscy narzekali, że Trybunał Konstytucyjny rzadko orzeka, że jest to najmniej pracowicy Trybunał Konstytucyjny. Okazuje się, że jakaś korzyść z tego jest. Bo jest mniej problemów na końcu. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzia Trybunału Stanu był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.